Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Najtęższe ekonomiczne głowy zastanawiają się, w jaki sposób można uratować świat przed skutkami epidemii. W dzisiejszym programie podejdziemy do tego tematu nieco skromniej i poszukamy rozwiązań dla polskich firm rodzinnych. O systemowym wsparciu dla firm rodzinnych porozmawiam z gościem Ekonomizera, którym jest dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Może na początek zdefiniujmy, co to są firmy rodzinne.
Myślę, że definicja jest bardzo prosta. Firmy rodzinne to są te firmy, które rodzinnie prowadzą biznes i postanowiły trwać. Niezależnie od tej burzy za oknem, postanowiły trwać. Definicja firmy rodzinnej opiera się właśnie na tym marzeniu pójścia w długowieczność. No to marzenie w tej chwili jest bardzo trudne do spełnienia, trzeba to przyznać, ale nie porzucamy go. Mamy poczucie, że wiele wyzwań przed nami. Słuchaliśmy wystąpień naszych gości z zagranicy, którzy mają firmy rodzinne, które mają, opiekują się firmami o ponad 100-letniej tradycji. Mówią, słuchajcie, kryzysy to jest immanentna cecha, proszę się nie denerwować, one przychodzą i odchodzą.
No i z tego, co słyszę, to chyba można by było powiedzieć, że firmy rodzinne wyróżniają się optymizmem.
Mam nadzieję, chociaż my mówimy w tej chwili o konieczności posiadania takiego realnego i realistycznego optymizmu, bo z jednej strony słuchamy faktów, bardzo intensywnie przygotowujemy się do tego, żeby je interpretować, jesteśmy zwróceni ku ekspertom, specjalistom i profesjonalistom, czyli jak gdyby szukamy tych inspiracji i tych wiadomości tam, gdzie jest ich najlepsze źródło, ale równocześnie interpretujemy te fakty przez pryzmat nie ograniczający, czyli czego się nie da, ale szukamy właśnie nowych szans i tego, no to co się da w tej nowej rzeczywistości.
Ile jest takich firm w Polsce?
Oj, wie pan co, myślę, że no niestety to w zależności od tego, w którym momencie jest robiona ta analiza. To zależy od tego, jaką definicję przyjmiemy. Jeśli przyjmiemy tę definicję o trwaniu i o tym, że przyjmujemy tą tożsamość firmy rodzinnej, to jest tylko 30%. To jest tylko 30%, a mówię tylko dlatego, że potencjał firm rodzinnych w Polsce i na całym świecie jest dużo większy. Mówi się o 80% firm, które mają wkład w PKB, że to są firmy rodzinne.
Czyli procentowo udział tych firm rodzinnych w Polsce jest mniejszy niż w innych krajach, tak można by było
jest
powiedzieć?
Jest mniejszy, jeśli przyjmiemy to, że one się nie przyznają do tej rodzinności, bo jak gdyby ja tutaj akcentuję ten problem. Też szacujemy, że tych firm jest około 70-80%, ale tych, które mówią o sobie, że są firmami rodzinnymi, jest 36%. Myślę, że to też wynika z naszej historii, że jednak bycie firmą rodzinną wcale jeszcze nie jest odczarowane. Ja myślę, że to jest właśnie i myślę, że wbrew pozorom ten kryzys i ta sytuacja, w której jesteśmy, to jest szansa też na to, żeby pokazywać, jak wielką wartością dla gospodarki są właśnie firmy rodzinne, żeby rodziny, które prowadzą biznesy, przestały myśleć sobie trochę taką kliszą z minionego ustroju, prywaciarz, badylarz, nie wiem co tam jeszcze, ale miały piękne poczucie dumy, jestem przedsiębiorcą, jestem właścicielem firmy rodzinnej, a to oznacza, że kreuję dobry kapitał. I tutaj jest to samo sedno, bo dobry kapitał to jest kapitał bezpieczny, spokojny, to nie jest spekulatywny. Proszę pana, właściciele firm rodzinnych nie spekulują swoimi majątkami, prawda?
To no miejmy nadzieję, bo rodziny miałyby pretensje wtedy, prawda, no. że ryzykują ich losem.
Właśnie, jeżeli popatrzymy sobie na taką jedną też z immanentnych cech firm rodzinnych, to jest ta lojalność rodzinna w takich sytuacjach. Jeżeli porównamy sobie na przykład akcjonariuszy, którzy mają swoje udziały na giełdzie, mają swoje akcje kupione na giełdzie i patrzą, co się dzieje teraz, i te giełdy pikują w dół, no to co się dzieje? To ten wygrywa, kto pierwszy sprzeda, prawda? Więc no tam jest tu jakaś masowa wyprzedaż. A jak popatrzymy sobie na firmy rodzinne, no tam, jeżeli tej firmie nawet spadają obroty, nawet drastycznie, to rodzina nie pozbywa się tych akcji, tych udziałów, jak gdyby nie wyprzedaje tego majątku. Rodzina wtedy i pracownicy, którzy są jak gdyby też czasami udziałowcami, zaciskają pasa, pobierają mniejsze wynagrodzenie, ale cały czas walczą o przetrwanie tej firmy, więc to jest zupełnie inny rodzaj generowania kapitału.
Ekonomizer. Ta epidemia, która dotknęła cały świat, przerwała bardzo dobry okres w naszej gospodarce. Czy w tym czasie rodzinność pomaga, czy przeszkadza w biznesie?
To zależy. to zależy, czy mamy prawo jazdy. Ja mam takie poczucie, że w tej chwili z takich pobocznych ścieżek, gdzie tam sobie jeździliśmy czasami lokalnie, jakby to, myśmy taką metaforę chwycili, czasami niekiedy te trasy były z takimi autostradami i te firmy jeździły coraz szybciej, były coraz bardziej globalne i międzynarodowe, a w tej chwili to naprawdę jakbyśmy, nie wiem, poruszali się samochodami z Formuły 1, takie przyspieszenie no tak. Wszędzie dookoła. I to jest pytanie, czy my mamy prawo jazdy i czy my znamy zasady ruchu i bezpieczeństwa drogowego. Takimi zasadami jest między innymi ład rodzinny albo konstytucja rodzinna, czyli innymi słowy, jeżeli nauczyliśmy się, co to znaczy okazywać sobie wsparcie i szacunek w tej pracy, co to znaczy dzielić się obowiązkami, co to znaczy transparentne podziały pomiędzy nami, zakresy odpowiedzialności, zwłaszcza jak jesteśmy w firmie międzypokoleniowej, co mogą młodsi, co powinni starsi, jak gdyby jak się tutaj, czyli jeżeli żeśmy sobie to opracowali, przegadali, przedyskutowali, to wtedy taka rodzina jest ogromną siłą, wtedy mogę powiedzieć, że oni mają prawo jazdy, oni naprawdę sobie na tej formule świetnie radzą. Ale jeżeli zjeżdżają bolidami, a nie mają tych pasów bezpieczeństwa i nie mają tego przepracowanego, to może być w rodzinie ciężko. Widzimy tutaj takie dwa scenariusze, zwłaszcza w tych międzypokoleniowych firmach, w których już mamy tych sukcesorów na pokładzie, oni mają po 40 lat, to są dorośli ludzie. Te dzieci, które są blisko rodziców i które niektóre prowadzą blisko na poziomie takiej empatyzacji, o tym żeśmy też dzisiaj mówili w kontekście przywództwa bardzo wyraźnie, że tam, gdzie to przywództwo ma tą nić porozumienia międzygeneracyjnego, gdzie te dzieci wchodzą już w ten obszar bycia partnerem, to oni są już takim trochę przewodnikami po tym świecie. To oni mówią, słuchaj tata, ta praca zdalna to wcale nie jest tak źle, słuchaj, bo zobacz, bo możemy zrobić to, to, to i to. A teraz trzeba wejść tutaj, wiesz, omniszanelowo do tematu podejść. Aha. I zaczynają być takimi orędownikami tych zmian, które teraz są po prostu dosyć oczywiste.
Czyli da się jakoś ominąć te wielkie przeszkody, bo ja tak sobie myślałem na temat firmy rodzinnej, jako działalności planowanej na pokolenia i tu w sytuacji, kiedy pojawiają się problemy nagłe, no to trzeba myśleć zupełnie inaczej, co robić z miesiąca na miesiąc. To wymaga większej elastyczności. Młodsze pokolenie pomaga przestawić się pokoleniu starszemu.
Tak, to jest dokładnie ten pierwszy scenariusz, to jest ta pierwsza ścieżka, którą zauważamy i to jest wspaniałe, naprawdę, bo oni wtedy wchodzą szybciej w tą rolę bycia partnerem w rozmowie, poważnej rozmowie z moimi rodzicami. To jest pierwszy scenariusz, ale jest też ten drugi, który też jest odczuwalny. W wielu przedsiębiorstwach rodzinnych też o dużej skali, o takim dużym zaangażowaniu kapitału, gdzie ta stawka w grze naprawdę jest wysoka, to mam takie poczucie, że ci właściciele, nasi kochani, podciągnęli rękawy, trochę się czując, jakby byli znowu w latach 90., gdzie to wszystko się, gospodarka się budziła, to wszystko się ustawiało i teraz kto pierwszy wychodził z jakimś pomysłem, ten jak gdyby był tym wygranym. I mam takie poczucie, że tam w wielu przypadkach obudzili się ci wojownicy lat 90. i będąc w takiej roli, to oni niestety oni nie słyszą nic, nikogo dookoła, to oni sprowadzają te swoje dzieci znowu do bycia dziećmi tamtego czasu i mimo, że on ma lat 40, to on jest znowu traktowany jakby miał 5-6 lat i on jest Robercikiem, a nie Robertem. I to jest drugi scenariusz. No, mam nadzieję, że będziemy przesuwać się też dzięki tym inspiracjom z dnia dzisiejszego w kierunku jednak oddawania tej władzy i tej kompetencji dzieciom, bo to one mają być tą naszą przyszłością.
Ekonomizer. Te uwarunkowania mogą być istotne na całym świecie, takie właśnie wewnątrzfirmowe, wewnątrzrodzinne, ale gdybyśmy mieli określić różnice funkcjonowania polskich firm rodzinnych i tych zagranicznych, na co warto by było wskazać?
Różnic nie widzę, dlatego że no oprócz takiej dosyć oczywistej, my jesteśmy młodszymi firmami rodzinnymi, bo mamy te tylko 30 lat, 30 parę, tak, tej wolnej gospodarczej naszej możliwości.
Nie ma pokoleniowej takiej kilkusetletniej tradycji.
Tak, ona jest bardzo duża, ma pan rację i ona jest jedyna, ale ona ma też swoje konsekwencje, bo na przykład jak słuchaliśmy wykładu pana profesora, który opowiadał o 100-letnich firmach rodzinnych i jak gdyby czegoś możemy od tych 100-letnich firm nauczyć, zaczynamy rozumieć, że no tak, no jeżeli jakaś firma ma 100 lat i więcej, to prawdopodobnie, albo raczej na pewno, szereg kryzysów przechodziła i takich ogólnoświatowych, włączając tych dwie wojny światowe, włączając tych epidemię, które były na początku XX wieku, więc jeżeli to przetrwała, to znaczy, że musimy sobie poszukać takich czynników, które wzmacniają tą odporność.
Ekonomizer. Od 18 maja trwa tak. Family Business Week, czyli tydzień biznesu familijnego. Co to za przedsięwzięcie i jak możemy to scharakteryzować?
ja mam takie poczucie, że nie mogliśmy czekać na to, żebyśmy mogli spotkać się w realu, więc zainicjowaliśmy dialog i dyskurs na poziomie online'owym i się okazuje, że to no, bardzo dobrze nam tutaj funkcjonuje, dlatego że misja, którą żeśmy sobie postawili dla tegoż tygodnia jest taka, żeby po pierwsze wymienić się najlepszymi praktykami, posłuchać ekspertów z zagranicy, właśnie, którzy doświadczali tych 100 lat, czyli ten rozmów są w bezpośrednim kontakcie z firmami, które mają te 100 lat i więcej, żeby posłuchać, skąd te witaminy optymizmu czerpać i jak gdyby co ten optymizm nam urealnia. Więc mamy szereg tych ekspertów z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, ze Szwajcarii, z Francji, największa rodzina, największa i najbogatsza rodzina biznesowa, która się wypowiada na ten temat, jak oni prowadzą swoje przedsięwzięcie w tej chwili. Czyli z jednej strony wymieniamy dobre praktyki, ale z drugiej strony chcemy też zebrać impulsy ważne dla rodzin biznesowych w kontekście kształtowania w tej chwili pomocy dla tych firm. Więc głos przedsiębiorców jest szalenie teraz istotny. I mam takie poczucie, że o ile o mikrofirmach, o małych firmach dużo, jakby dużo żeśmy rozmawiali, ale mocno wciąż brakuje tego skupienia się na firmach rodzinnych, które są średniej wielkości i które były takim zalążkiem naszym polskim do tego, żeby się świetnie internacjonalizować, żeby wchodzić na kolejne rynki. Jak gdyby i tam jest, to jest szalenie istotne, dlatego mamy też jednego z przedstawicieli Unii Europejskiej, jednego ze stowarzyszenia, które współpracuje z Komisją Europejską, które European Family Business, oni definiują postulaty, które powinny być wspólne dla Unii Europejskiej po to, żebyśmy jak najszybciej przywrócili tą harmonię i ten swobodny przepływ. Firmy, które chcą powiedzieć, czego im brakuje, my też zapraszamy do tego, żeby zgłaszały swoje pomysły, bo po tych 5 dniach my jako Instytut Biznesu Rodzinnego chcemy dać bardzo jasną rekomendację, co jest potrzebne, bo pamiętajmy, że firmy rodzinne to jest naprawdę szalenie istotna tkanka gospodarcza, która po prostu stabilizuje nam te gospodarki i szalenie ważny element, o który bardzo trzeba teraz walczyć.
Ekonomizer. Family Business Week trwa do piątku. Czy jeszcze dziś lub jutro można dołączyć do tego wielkiego internetowego spotkania?
Każdy właściciel firmy rodzinnej, każdy członek rodziny, która posiada jakąś firmę i ma teraz szereg obaw związanych jutro, na przykład w środę, będziemy rozmawiać o majątku, jak go restrukturyzować, albo jak go, czy to jest czas na restrukturyzację, czy to jest czas na jakieś wychodzenie z jakichś nietrafionych inwestycji, jak to zrobić, skąd pozyskiwać kapitał, jak ten kapitał pozyskiwać, żeby on nie był kapitałem zabierającym niezależność tej firmy. Bardzo ważny wątek. W czwartek będziemy rozmawiać w ogóle o rodzinności. Pan miał świetne pytanie, no właśnie, czy rodzina pomaga, czy przeszkadza. W czwartek cały dzień będziemy o tym rozmawiać. Serdecznie wszystkich zapraszam zainteresowanych właścicieli, członków rodzin, członków zarządów pracujących w firmach rodzinnych wejść na stronę www.familybusinessweek.pl i napisać rejestruj się, zarejestrować się i po prostu wejść na platformę, tam się będzie wybierało czaty, punkty, okienka, wykłady, tam już pokierowanie będzie już dalej na tej stronie. Po prostu wejść na tą stronę i się zarejestrować.
Według jakiego klucza byli dobierani eksperci?
W takich trzech obszarach żeśmy szukali prelegentów i osób, które mogą zasilić nas wiedzą. Po pierwsze, zwróciliśmy się do naszych przyjaciół, mentorów zagranicznych, którzy pracują z firmami rodzinnymi, czyli mają praktyczne doświadczenie z rodzinami biznesowymi od wielu, wielu lat. Czyli tam, gdzie czyli możemy szukać best practice, czyli najlepsze przykłady z życia wzięte, niezależnie od położenia geograficznego. Pierwsza rzecz, jestem ogromnie wdzięczna, bo naprawdę szereg ekspertów światowej klasy, absolutnie niedostępnych u nas wcześniej, po prostu się zgodziło i będzie z nami. Po drugie, chcieliśmy też posłuchać przedsiębiorców, czyli jak przedsiębiorcy, żebyśmy mieli przepływ wiedzy pomiędzy tymi, jak to u ciebie jest, a jak to jest w tej firmie, a jak to jest w tej firmie. Więc nagraliśmy szereg wywiadów, będziemy też prowadzić je na żywo z przedsiębiorcami polskimi, którzy odczuwają to tu i teraz i jak gdyby podzielą się z nami swoimi obawami, troskami, ale też nadziejami. I trzecia rzecz, żeśmy postanowili zrobić panele dyskusyjne, czyli ekspertów polskich, którzy pracują na rzecz konkretnych rozwiązań, po to, żeby można było też potem z nimi się spotkać w kuluarach i w bardzo poufnej już rozmowie zapytać konkretnie, a jak byśmy to mogli zrobić dla naszej firmy, a jak to trzeba by było zrobić u nas.
Ekonomizer. Jaki będzie świat biznesu rodzinnego po epidemii?
Pozostając przy realnym optymizmie, myślę, że tak, doświadczamy teraz pewnego paradoksu, bo z jednej strony mówimy tak, chcemy wzmacniać nasze uczucia, chcemy wzmacniać nasze więzi w rodzinach, a mówią nam, że nie można się spotykać, bo jak się nie będziesz spotykać, to oznacza, że kochasz tego, z kim się nie spotykasz. Myślę, że jeszcze ten czas potrwa, ale to też jest czas na to, żeby pogrywać sobie nowe rutyny. Na przykład będą ze sobą w kontakcie w inny sposób niż byliśmy do tej pory. Dziadek, który przeczyta wnukowi przez Skype'a bajkę i zrobi to codziennie, może wypracować pewną nową rutynę. Nie miał tego wcześniej, więc patrząc przez ten wątek rodzinny, cały czas mam ogromną nadzieję, że to jest szansa na wypracowanie nowych rutyn. A patrząc przez pryzmat biznesowy, wiem, że jest trudno i wiem, że niektórym może brzmić ten optymizm surrealistycznie, ale mimo wszystko, jak popatrzymy sobie historycznie, każdy kryzys kiedyś mija. Ja jestem przekonana, że wiele polskich firm będzie mogło być przykładem dla tych zagranicznych. Tego sobie i panu bardzo życzę i państwu też.
Dziękuję bardzo za te słowa. Family Business Week trwa aż do piątku, także jeszcze możemy dołączyć do tego spotkania. Gościem dzisiejszego Ekonomizera była prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.